Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O drodze na szczyty chrześcijańskiej mistyki pośród codziennych przeciwności, mówił Benedykt XVI, prezentując postać świętego Jana od Krzyża. Papież przypomniał, że ta droga nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych, ale jest dla każdego. Magazyn rozpocznie relacja z audiencji ogólnej. Następnie o dziecku leku, matkach surogatkach, syndromie ocaleńca z in vitro oraz o innych ważkich kwestiach bioetycznych będę rozmawiała z księdzem Piotrem Kieniewiczem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na magazyn. Szczyty chrześcijańskiej kontemplacji, najpiękniejsze karty hiszpańskiej liryki, trudna reforma życia zakonnego, brawurowa ucieczka z klasztornego więzienia. To wszystko znajdziemy w życiu Jana od Krzyża, kolejnego doktora Kościoła, któremu Benedykt XVI poświęcił swą katechezę. Papież zauważył, że dzięki spotkaniu ze świętą Teresą od Jezusa już w wieku 25 lat podjął się on reformy zakonu karmelitów. Czekało go na tej drodze wiele przeszkód. Współbracia wtrącili go do więzienia, maltretowali go fizycznie i psychicznie. Święty Jan od Krzyża zreformował jednak zakon, a przy tym wytyczył drogę mistycznego oczyszczenia prowadzącą do pełnego zjednoczenia z Bogiem, mówił papież. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Święty Jan od Krzyża urodził się w 1542 roku w Fontiveros w Hiszpanii. Kończąc studia, odkrył powołanie zakonne i wstąpił do karmelitów. W 1567 roku spotkał Teresę od Jezusa, która przedstawiła mu swój plan reformy Karmelu i zaprosiła go do współpracy. W 1577 roku został uprowadzony i uwięziony w konwencie karmelitów w Toledo. Po ucieczce z Toledo przebywał w różnych klasztorach. W końcu został wikariuszem prowincjalnym. Uwolniony od wszelkich oskarżeń, zmarł w nocy z 13 na 14 grudnia 1591 roku. Pozostawił wiele pism, z których cztery są najbardziej znane. Pieśń duchowa, Droga na górę Karmel, Noc ciemna i Żywy płomień miłości.
Benedykt XVI dość szczegółowo omówił mistykę świętego Jana od Krzyża, która polega na stopniowym oczyszczaniu duszy, aby mogła się w pełni otworzyć na Boga. Słuchających go pielgrzymów zapewnił, że droga do doskonałości, którą wytyczył hiszpański mistyk, nie jest zarezerwowana jedynie dla garstki wybranych, lecz stanowi powołanie każdego chrześcijanina.
Musimy być świadomi, że życie świętego Jana od Krzyża to nie bujanie w obłokach, lecz twardy los, życie bardzo praktyczne i konkretne. Reformował przecież zakon, napotykając na wiele przeszkód. Był przełożonym prowincjalnym. Współbracia wsadzili go do więzienia, gdzie spotkały go niewiarygodne obelgi i znęcano się nad nim fizycznie. Było to ciężkie życie, ale to właśnie w więzieniu napisał jedno z najpiękniejszych dzieł. Dzięki temu możemy zrozumieć, że iść za Chrystusem nie oznacza dodatkowego obciążenia w i tak dość trudnym życiu. Nie, to coś całkiem innego. To światło, siła, która pomaga nam nieść brzemię życia.
O karmelitańskim reformatorze Benedykt XVI mówił też w słowie do pielgrzymów z Polski.
Święty Jan od Krzyża uczy, że nasze życie jest drogą ku spotkaniu z Chrystusem. Wszystkie nasze radości i troski, całe nasze istnienie powinniśmy widzieć w Jego świetle, otwierając serce na czawanie Jego łaski, abyśmy byli coraz bardziej z Nim zjednoczeni. Świętość nie jest przywilejem nielicznych, ale powołaniem każdego chrześcijanina. Na tej drodze niech Bóg wam błogosławi.
Pozdrawiając pielgrzymów po włosku, Benedykt XVI zwrócił się między innymi do uczestników kapituły generalnej Marianów. Życzył zgromadzeniu, by nadal służyło Chrystusowi i Kościołowi w wierności drodze wyznaczonej przez jego założyciela, mówi nowo wybrany przełożony generalny Marianów ksiądz Andrzej Pakuła.
Ojciec Święty do nas się zwrócił, mówiąc, żebyśmy wierni służyli Kościołowi, ale też żebyśmy służyli Kościołowi w duchu Ojca Założyciela, w duchu Jego charyzmatu. To są dla nas bardzo ważne słowa, dlatego że beatyfikacja, którą mieliśmy w 2007 roku, przywróciła na nowo pewien rodzaj widzenia nie tylko postaci Ojca Założyciela jako kogoś, kto tajemnicy świętych obcowania ciągle nam towarzyszy jako ojciec założyciel naszej wspólnoty, ale też zwróciła naszą uwagę na charakter zgromadzenia, na dzieła, które my prowadzimy. Czy to, co robimy, rzeczywiście jest w duchu charyzmatu? Czy nie jest tylko tak, że widzimy jakąś potrzebę i podejmujemy ją, niespecjalnie podejmując refleksję nad tym, czy to rzeczywiście jest to, do czego Kościół nas powołał, Ojciec Święty zatwierdził, więc te słowa o wierności duchowi założyciela są dla nas fundamentalne. To też zresztą widać było w czasie tej kapituły. Co jakiś czas powracały tego typu treści, więc to jest pierwszy jakby pewien wymiar związany z refleksją nad charyzmatem, nad tożsamością i przełożeniem tego na wymiar apostolski. Rozumiemy, że to, co Kościół nam powierzył, co Duch Święty w nas wzbudził, nie jest dla nas. W pierwszym rzędzie jest to oczywiście dla naszego uświęcenia, ale także jest zadaniem, które mamy przekazywać tym, którzy do nas przychodzą i których Kościół nam powierza w posłudze.
A teraz już Beata Zajączkowska i jej gość, ksiądz Piotr Kieniewicz, bioetyk.
Kilka dni temu w podparyskim szpitalu przyszło na świat pierwsze we Francji dziecko, które zostało nazwane dzieckiem lekiem. Poczęte zostało in vitro, by ratować swego brata cierpiącego na chorobę, w której leczeniu pomóc może tylko transfuzja bogatej w komórki macierzyste krwi pępowinowej. Proszę księdza, pojawiło się masę komentarzy bardzo dobrych, że to jest rewelacyjne odkrycie, urodzenie takiego dziecka leku, i komentarze w przeciwną stronę, zupełnie krytykujące takie postępowanie. Dlaczego tak rozbieżne stanowiska?
Myślę, że pierwszym powodem, dla którego wielu ludzi jest zachwyconych tą metodą, jest spełnienie pewnego takiego marzenia, czy kolejny krok jakby w spełnieniu tego marzenia, żeby pokonać choroby, śmierć, żeby dowieść, że człowiek jest jako Bóg. Stara, prawda, dosyć pokusa jeszcze z czasów rajskich, żeby załatwić problem z tym, że coś mi nie wychodzi, że jestem od czegokolwiek zależny, że nad czymś nie panuję. I wobec tego, w momencie, kiedy jestem w stanie coś osiągnąć swoim rozumem, wobec tego nie ma tu żadnego problemu moralnego. Tymczasem zapominają, że nie wszystko, co jest fizycznie wykonalne, jest jednocześnie moralnie godziwe. Tak jak fizycznie wykonalna była bomba zrzucona na Hiroshimę, a nie było to niewątpliwie dzieło dobre.
No ale co jest tutaj moralnie złe? Rodzi się dziecko, żyje, nie zostaje zabite do tego, żeby uratować swoje rodzeństwo. Rodzice mają kolejne dziecko, przyjmują je. Gdzie jest problem?
To znaczy, to dziecko się urodziło, ale nie było to jedyne dziecko poczęte in vitro. Było to dziecko wybrane metodą selekcji preimplantacyjnej na zasadzie zbadania jego kodu genetycznego, tak żeby odpowiadał on wymogom transplantacyjnym. Otóż dla potrzeb urodzenia tego dziecka, żeby pomóc choremu rodzeństwu, musiało umrzeć wiele innych dzieci. O tych dzieciach, które giną w procesie powoływania do życia drogą in vitro, z reguły się nie pamięta. Czasem się te dzieci nazywa jako embriony nadliczbowe. Embrion to równie dobrze jest jajko kurze, to też jest embrion, prawda? Więc kiedy mówimy o ludziach, to mówmy jako o ludziach. Mamy do czynienia z dziećmi, które powołane są do istnienia w laboratorium i są tam zabijane. Albo przez to, że są po prostu zniszczone, albo że są rozebrane jak świnia w rzeźni. Proszę wybaczyć mi drastyczność porównania, ale jest ono dosyć adekwatne. Żeby wykorzystać części składowe, zwane komórkami macierzystymi, do badań, do ewentualnych terapii. Na razie tych terapii nie ma, ale cały czas się nimi mami ludzkie umysły i serca. Albo żeby po prostu to zniszczyć jako produkt niechciany, tak jak tutaj, niespełniający wymagań, nie ma odpowiedniego kodu genetycznego, bo na przykład ma wadę genetyczną, tę samą, które rodzeństwo, wobec tego się nie nadaje. I myślę, że to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, że ceną za urodzenie tego jednego dziecka była śmierć wielu jego braci i sióstr. Druga rzecz, która jest, i myślę, ona wcale nie jest mniej ważna, jest nieco innej natury. Mianowicie, dlaczego to dziecko się rodzi? Ono jest niewątpliwie chciane. Jest chciane. Ale czy jest kochane, jest zupełnie inną rzeczą. Ponieważ ono nie jest chciane dla niego samego, a to jest istota miłości. Ono jest chciane po to, żeby służyło jako dawca materiału genetycznego, terapeutycznego dla rodzeństwa. To jest na tej zasadzie, jak załóżmy, że ktoś przychodzi i nie jesteśmy chciani jako my, pani czy ja, czy ci, którzy nas słuchają, tylko jesteśmy chciani, ponieważ trzeba na przykład, żeby dociążyć jakieś miejsce, żeby zrobić tłum, albo po prostu, żeby coś dobrze wyglądało. W gruncie rzeczy, jak nie my, to ktokolwiek inny, byle spełniał jakieś tam założenia. My chcemy być kochani, miłość jest naszą naturą. W momencie, kiedy ktoś nas chce, ale nas nie kocha, czujemy się sponiewierani, jakoś odrzuceni, jest to dla nas poniżające. Nazywamy to szacunkiem dla naszej godności. Otóż tym, co jest największym grzechem wobec człowieka, jest odmowa szacunku dla jego godności. I to ma miejsce w przypadku dziecka leku. Ono nie jest uszanowane. Ono jest chciane, tak, ale jako przedmiot, jako lek właśnie, a nie jako człowiek, jako osoba.
Czyli ono praktycznie za kilka lat, kiedy będzie świadome, mogłoby usłyszeć, no może niekoniecznie od rodziców, ale powiedzmy od tak zwanych życzliwych ludzi, że urodziłeś się dlatego, że twoje tkanki były potrzebne i tylko dlatego się urodziłeś.
Tak jest. Dodatkową rzeczą, z którą to dziecko się będzie musiało zmierzyć, jest coś, co przez niektórych psychologów jest nazywane syndromem ocaleńca. To znaczy, to dziecko sobie będzie w tym momencie musiało uświadomić, że ono się urodziło tak, ale jego rodzeństwo nie. Że równie dobrze to dziecko mogło umrzeć, gdyby nie spełniało tych kryteriów. I ono się będzie musiało zmierzyć z brakiem miłości swoich rodziców. Ja mam nadzieję, że ci rodzice pokochają to dziecko, że oni dostrzegą w nim człowieka, a nie tylko dostarczyciela materiału genetycznego. Ale wcale tak być nie musi i nawet jeśli ono będzie doświadczało miłości, będzie się musiało zmierzyć z tą historią na samym początku swojego istnienia, kiedy nie było kochane, kiedy zostało wybrane tylko dlatego, że spełnia jakieś kryteria.
Czy na to, żeby takie dziecko lek się urodziło, musi pozwolić jakieś specjalne prawo bioetyczne? Czyli innymi słowy, czy jest taka możliwość, że w Polsce zaczną takie dzieci się rodzić?
Obawiam się, że w Polsce to akurat z tym nie ma większych problemów, dlatego że w Polsce nie ma żadnych regulacji odnośnie in vitro, to znaczy nie ma żadnych regulacji wprost. Marek Jurek zwraca nieustannie uwagę na to, że polskie prawo karne stara się chronić każde życie, każdego człowieka od samego początku jego istnienia. Niestety jest to przepis martwy, ochrona człowieka od poczęcia, jego życia, jego godności nie jest prawem, za którym stoi także ramię państwa, chociaż powinno. Niemniej jest to przepis, który jest. I w oparciu o ten przepis, gdyby ktoś z wymiaru sprawiedliwości chciał, to mógłby ścigać praktycznie wszystkie kliniki in vitro w Polsce. Ale tego nie robią. Zresztą tak samo nie robią wobec ogłaszających się ginekologów, którzy oferują aborcję praktycznie na życzenie i bez żadnej tutaj podstawy prawnej. Pomijam całkowicie to, że z podstawą prawną czy bez aborcja jest zabójstwem. Natomiast ponieważ w Polsce nie ma żadnych regulacji prawnych, wobec tego na zasadzie, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, w Polsce robi się wokół dzieci poczynanych właśnie in vitro dokładnie wszystko, łącznie ze sprzedażą tych dzieci do Niemiec na przykład, gdzie nie mogą być dzieci powoływane do istnienia po to, żeby później na nich robić badania. Natomiast można robić badania na dzieciach, które już są powołane do istnienia, wobec tego oni zdobywają z, jakby powiedzieć, lewych źródeł tego typu materiał biologiczny, w dużym cudzysłowie i bardzo smutnym cudzysłowie mówiąc. Ja bym chciał wrócić do kwestii dzieci leku i w ogóle dzieci na zamówienie. Jak pani sama powiedziała, to nie jest pierwszy przypadek. Zresztą dzieci na zamówienie to nie tylko po to, żeby były lekami dla kogoś w rodzinie. Na przykład parę lat temu pojawiła się historia z Anglii, kiedy dwie kobiety pozostające ze sobą w związku, notabene głuchonieme, zażyczyły sobie, że chcą mieć dziecko, które też będzie głuchonieme w oparciu o tę samą wadę genetyczną, którą one mają. Wobec tego była procedura in vitro, dawcą materiału genetycznego z męskiej strony był jakiś anonimowy dawca i tak długo próbowano znaleźć, aż znaleziono, prawda, takie dziecko, które spełnia kryteria i temu dziecku pozwolono się urodzić. I one były niezwykle z siebie zadowolone, że mają dziecko takie jak one. No ale to jest znowu przypadek taki, w którym dziecko ma spełnić oczekiwania rodziców, a nie że ono jest chciane samo dla siebie.
No właśnie, rodzą się dzieci leki. Kobiety nie rodzą same dzieci, tylko wynajmują, jak to mówią brzydko, macice. Ktoś jest dawcem nasienia. a nie ojcem. Na ile te takie, bo to są problemy bardzo ważkie bioetycznie, ale są to też kwestie, które chyba zmieniają troszeczkę postrzeganie i widzenie rodziny. Kto jest matką, kto jest ojcem w tym momencie?
Rzeczywiście problem z rodzicielstwem, relacjami w rodzinie w kontekście in vitro robi się dosyć dziwny, by nie powiedzieć karkołomny. W skrajnym przypadku jest możliwe, żeby dziecko miało 5 rodziców i każdy z tych rodziców ma prawo się tak nazwać, że to nie jest tylko kwestia prawna. Dlatego, że jeżeli mamy małżeństwo, załóżmy, które chce mieć dziecko swoje od samego początku, ale z jakiegoś powodu ani ona, ani on nie mogą być dawcami materiału genetycznego. Wobec tego biorą materiał genetyczny od anonimowych dawców i wynajmują kobietę, która będzie nosiła to dziecko. Wobec tego mamy 3 matki i 2 ojców. Rodziców socjalnych, mamy rodziców genetycznych i mamy kobietę, która urodziła, będąc w ciąży. I teraz pytanie jest dla tego dziecka. Kto jest twoja mama? Kto to jest twój tata? I to dziecko ma wtedy rzeczywisty problem z tożsamością. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy dziecko jest adoptowane, ono doświadczy od samego początku miłości swoich rodziców, bo załóżmy było adoptowane zaraz po narodzinach, tak? Ono nie zna swoich rodziców biologicznych. Ale w momencie, kiedy ono się dowiaduje, a dowie się prędzej czy później, chociażby przy okazji jakichś badań, dowiaduje się, że nie jest dzieckiem biologicznym swoich rodziców, natychmiast się w nim rodzi pytanie, to kto to ja jestem? I wobec tego zaczyna szukać. I odnajduje swoich rodziców biologicznych i często to jest zamknięcie sprawy. Okej, już wiem, kto to ja jestem, ale moją mamą jest ta i ta kobieta. Natomiast w momencie, kiedy mamy sytuację właśnie taką z in vitro, to pomijając kwestię, że prawda, mam rodzeństwo, które zostało zabite, żebym się mógł urodzić, to jest jeszcze problem, kto to jest moja mama. Bo moją mamą jest ta, która mnie chciała, żebym się urodził i rozpoczęła całą tę historię. Moją mamą jest ta, która dała swoją komórkę jajową i moją mamą jest ta kobieta, która mnie nosiła pod swoim sercem. I moim tatą jest ten, kto mnie chciał i moim tatą jest ten, kto dał swoje nasienie do tego. To czyim dzieckiem jestem, na miłość boską?
A co ksiądz mówi ludziom, którzy przychodzą no właśnie w takiej sytuacji, że wiedzą, że tylko no, taka metoda, urodzenie dziecka leku może uratować ich potomstwo? No, odbieranie rodzicom nadziei?
Ja powiem tak. Śmierć nie jest najgorszą rzeczą, która człowieka czeka. Krew na rękach jest zdecydowanie gorsza. Pan Bóg nas stworzył po to, żebyśmy żyli wiecznie. Wobec tego nasze życie tu i teraz ma być tak ukierunkowane, żebyśmy mogli w tę wieczność wejść z podniesionym czołem. Jeżeli usiłujemy zatrzymać nasze życie tutaj, nasze czy czyjekolwiek inne, za wszelką cenę, to może się zdarzyć, że zgubimy drzwi do domu Ojca. I to jest prawdziwe nieszczęście. I jeżeli spotykam się z ludźmi, a takich miałem już wśród swoich rozmówców, penitentów, którzy mówią, że dla nich in vitro jest jedyną metodą na to, żeby mieć swoje dziecko, albo na to, żeby znaleźć wyjście z sytuacji choroby jednego z dzieci, to im mówię, kochani, pamiętajcie, żebyście nie zapłacili zbyt wysokiej ceny z tym wszystkim, dlatego że być może uratujecie życie swojego dziecka, być może uda wam się cieszyć z poczęcia waszego dziecka i będziecie mieli swoje dziecko, tak. Być może rzeczywiście osiągniecie tutaj sukces, ale czy cena, jaką za to zapłacicie, nie będzie za wysoka? Cena, którą będzie śmierć innych dzieci, cena, którą będzie także być może wasze zbawienie. Czy jesteście gotowi taką cenę zapłacić, żeby osiągnąć to, na co macie ochotę? Dlatego, że dzisiejszy świat zapomina, że jedna rzecz każdego z nas czeka. Jedna rzecz jest absolutnie pewna w naszym życiu. Śmierć. To jest brama, przez którą każdy z nas musi przejść. Nawet Syn Boży przez nią przeszedł. Wobec tego próba ucieczki od tej bramy po pierwsze jest z góry skazana na niepowodzenie, a po drugie może oznaczać, że skoro nie wejdziemy przez tę bramę, to nie wejdziemy do domu Ojca.
Dziękuję księdzu za przybliżenie nam tych jakże ważnych kwestii bioetycznych, a Państwu przypomnę, że rozmawiałam z księdzem Piotrem Kieniewiczem, Marianinem. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.